Piotrowska Akademia Miłości.
Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, konsultanci i trenerzy umiejętności społecznych w zakresie komunikacji. Twórcy Międzypokoleniowej Akademii Rozwoju. Zawodowo pomagają innym budować trwałe relacje oraz rozwiązywać trudne sprawy rodzinne i społeczne. Beata jest pedagogiem specjalnym i pracuje w gimnazjum integracyjnym. Bogdan jest artystą grafikiem. Razem są autorami warsztatów dla kobiet, dla mężczyzn, dla par oraz dla rodziców. Wszystko, czego uczą, najpierw przerobili na sobie. Małżeństwo od prawie 30 lat, nieodmiennie zakochani i stale pracujący nad swoim związkiem. Mają 3 dorosłych synów, eksperci mam. Ich życiowe motto: chcesz być szczęśliwy?
To bądź.
To bądź. To bądź. Zapraszamy do tego i siebie samych, i państwa. Dotknijmy tej kwestii takiej miłości, która powoduje, że człowiek zawiesza się na drugiej osobie. Często się to zdarza. Kobiety mają szczególną taką tendencję. Co możemy poradzić na tego typu problem?
Czy mówiąc o kobietach, które pragną się zawiesić na mężczyźnie, to ja zawsze przywołuję sobie taką bajkę, którą wszystkie kobiety i w ogóle wszystkie dzieci znają. Bajkę o Kopciuszku. Warto jest sobie uświadomić, że my na tych bajkach jesteśmy wychowani. One tworzą też w nas pewne przekonania. Zobaczcie państwo, szczególnie panie, Kopciuszek to była miła, piękna istotka, która nie miała swojego zdania, która nie potrafiła stawiać granic, która nie potrafiła walczyć o swoje. Ona tylko sprzątała w tym domu, usługiwała dwóm córkom i złej macosze. I otóż za to, że była taka dzielna, że tak pięknie sprzątała i tak pięknie usługiwała i za to, że nigdy nie mówiła, przenigdy o tym, czego ona potrzebuje, spotkała ją w życiu wielka nagroda. Otóż pewnego dnia piękny książę zakochał się w niej, walczył o nią, odnalazł ją i zabrał ją do pałacu. Ożenił się z nią i odtąd ona żyła długo, długo i szczęśliwie. No tak, tylko to jest bajka. W życiu natomiast jest zupełnie inaczej. Bardzo wiele kobiet jest wychowywanych w taki sposób, że mówi się im: bądźcie miłe, bądźcie grzeczne, nie powinnyście grymasić, nie powinnyście marudzić, dziewczynka powinna być zawsze miła, uśmiechnięta, pracowita, jak ten Kopciuszek. I wtedy za to spotka was w życiu nagroda. I bardzo wiele młodych kobiet wchodzi w życie i tak się poświęca. I tak pokazuje, jakie one są dobre, jakie są miłe, jak potrafią sprzątać, gotować, nie dbać o siebie, jak się poświęcają. No i ta nagroda ich wcale nie spotyka. Bo okazuje się, że ten książę bardzo przyzwyczaja się do tego, że ten Kopciuszek jest tym Kopciuszkiem. I pewnego dnia, kiedy ta kobieta mówi: ja już nie chcę być tym Kopciuszkiem, proszę mi pomóc, proszę coś zrobić z tym moim życiem, ja chcę być szczęśliwa. Wtedy książę mówi: jak to? Przecież do tej pory było inaczej. Przecież do tej pory wszystko ci się podobało. Zepsuł się ten Kopciuszek.
Przecież byłaś szczęśliwa. Do tej pory wszystko było dobrze, więc o co chodzi?
No, oczywiście, bo przecież ona robiła wszystko z uśmiechem. Bo po prostu czekała na tę nagrodę. Ale pewnego dnia zrozumiała, że się nie doczeka. I pojawiła się frustracja.
Gdybyście państwo mieli wątpliwości co do tego, kto jest Kopciuszkiem, kto nie, to się zastanówcie, czy szukacie drugiej połówki. Bo jeśli szukacie drugiej połówki, to znaczy, że jesteście rodzajem Kopciuszka. Ponieważ szukacie drugiej połówki, czyli kogoś, kto zapełni to, czego mi brakuje we mnie. Kto dopełni mnie swoją osobą. Ja jestem, że tak powiem, niekompletny. Na przykład, nie wiem, boję się wystąpień publicznych, w związku z tym będę się z kimś zadawał, kto się nie boi wystąpień publicznych, a jeżeli czegoś nie potrafię, to będę się zadawał z kimś, kto to potrafi i ja będę jakby też to potrafił przez niego. Natomiast, żeby ten związek mógł być pełny i szczęśliwy, to powinny być dwie kompletne osoby. Kompletnie ukształtowane, samodzielne osoby. I tylko taki związek ma, że tak powiem, szansę powodzenia na dłuższą metę. Ja bym chciał się odnieść, mogę do tematu się odnieść?
Ani, no koniecznie. Jak najbardziej, bardzo proszę.
Bo ja, jakby to jest bardzo ważne, o czym teraz mówię, o tej miłości uzależniającej i myślę sobie, że ona... za chwilę się odniosę do tematu, ale chciałem powiedzieć o tej miłości uzależniającej. To jest bardzo częste zjawisko, przynajmniej u nas, jak do nas przychodzą pary. Kobiety usiłują uzależniać od siebie cały świat, który je otacza. W taki otóż sposób, że mówią, zostaw to, ja to lepiej zrobię. Nie, tego to nie, to... Ja, dobra, nie będę go pytać, czy robimy święta, czy nie, przecież ja lepiej wiem, co na te święta trzeba kupić, a co będę z nim rozmawiała. On i tak mecz ma jutro, to tam się nie zajmuje. Jakby generalnie panie zaczynają przejmować najprzeróżniejsze role, właśnie role, no, przejmują nie role, tylko nawet nie o to chodzi, że przewodnika stada, wiesz, przejmują jakby wszystko to, co jest do zagospodarowania, wszystko to, co wymaga decyzji. I właściwie ten mężczyzna staje się takim pomaleńku, on nawet tego nie zauważy, pomaleńku zostaje spychany w rolę trutnia. Takiego kogoś, kto właściwie tak, no przyniesie pieniądze tam powiedzmy raz w miesiącu, tak, ale poza tym to właściwie nie można na niego liczyć. Ja sobie tam święta zrobię, na niego nie można liczyć. Ja sobie to zrobię, ja sobie tamto zrobię. I on tak przychodzi z tego domu, nikt od niego nic nie chce, nikt z nim nie chce rozmawiać, więc on tak siada na tej kanapie, film sobie włączy albo mecz, albo pójdzie z kolegami gdzieś tam, no bo właściwie on tutaj nie ma nic do powiedzenia. Oczywiście ta pani robi to dla niego, dla rodziny, bo ona się poświęca. I tylko... Mija bardzo krótki czas i ta pani mówi, ja jestem właściwie sama w tym związku, ty mi jesteś niepotrzebny. A on mówi, a ja właściwie kim ja jestem w tym domu? Mnie tu nie ma. Ja właściwie nie wiem, kim ja jestem, bo ja nie istnieję. I to powiem wam, że bardzo dużo małżeństw, związków trafia do nas właśnie w takim momencie, kiedy oboje zaczynają się sobie przyglądać, że właściwie to nie wiadomo, co ich łączy. No poza tym, że jakieś wspólne konto, wspólny kredyt, ewentualnie dzieci, tak, no to jeszcze tak. Ale mogę do tego tematu, tak. Czy kontynuujemy wątek?
Ja bym chciała tylko powiedzieć, że żeby domknąć ten wątek, miała być z nami Sylwia Krajewska, ale niestety jest zajęta, więc a o kochaniu za bardzo mówiliśmy już wielokrotnie, zresztą będziemy do tego tematu powracać. Niemniej osoby, które doświadczają takiego uzależniającego, uzależniającej relacji wobec drugiej osoby, odsyłamy na stronę Kocham za bardzo, gdzie jest mnóstwo tekstów, podpowiedzi, rad, jak wyjść z takiego układu, który jest po prostu chorobą. Jest to rzecz do przepracowania. To nie jest choroba, powiedziałabym, bardziej serca i duszy niż psychiki może. Niemniej w umyśle mamy pokodowane różne rzeczy, więc warto się temu poprzyglądać w sobie i zająć się takim zjawiskiem, dlatego że szkoda cierpieć po prostu. Kocham za bardzo strona, kochamzabardzo.pl. A teraz możemy wrócić do tematu, czyli do tematu, jak kochać wzajemnością.
Tak? Żeby kochać z wzajemnością, tak naprawdę, to tutaj już padły te słowa, trzeba przede wszystkim kochać najpierw samego siebie. Jeżeli mam świadomość tego, kim jestem, tego, że ja siebie akceptuję, to jestem dopiero wtedy nie połówką jabłka, tylko jestem tak naprawdę całością, która może poszukać drugiego człowieka, który jest całością i który też kocha siebie. Tutaj też para, która po raz, pani Agata mówiła z mężem, przepraszam, trudne, Patrycjuszem, tak? Mówili o tym, że ich znajomość, ich miłość później, małżeństwo zaczęło się od przyjaźni. I otóż nasze małżeństwo zaczęło się od wybuchu wielkiego.
Miłości,
tak. Od tych wielkich motyli w brzuchu.
A potem napięcie rosło.
A później napięcie rosło, tak. Natomiast jak obserwujemy pary, które do nas przychodzą, to najczęściej właśnie tak zaczyna się miłość. Najczęściej właśnie jest taki rodzaj wielkiego zauroczenia. Ja nawet powiedziałam właśnie, użyłam tego sformułowania, powiedziałam do koleżanki, bo wtedy byłam w liceum, kiedy zakochałam się w moim mężu, że jakby piorun jakby grom z jasnego nieba na mnie spadł. I wtedy ta koleżanka powiedziała do mnie, pamiętam, uważaj, żeby cię ten piorun nie zabił. To było takie dla mnie, do tej pory jest zabawne, nie zabił mnie przez 30 lat. Ale to, co chcę powiedzieć, to związki, które do nas trafiają czasami z bardzo, bardzo długim stażem, kiedy wypala się ta pierwsza miłość, kiedy ten pierwszy ogień się wypala, mają bardzo, bardzo duże problemy, dlatego że oni nie nauczyli się jeszcze przyjaźnić. I my tak samo musieliśmy nauczyć się przyjaźnić. Bo wiecie Państwo, co to jest przyjaźń? Przyjaźń to jest po prostu miłość bez erosa. Cała ta namiętność w związku jest bardzo ważna, ale jeżeli pominiemy przyjaźń, to sama namiętność nie wystarczy, żeby związek był stabilny, żeby związek był trwały. I to, dlaczego właśnie ludzie mogą się kochać wzajemnością? Właśnie dlatego, że zaczynają się ze sobą przyjaźnić. Właśnie dlatego, że zaczynają się lubić. Zobaczcie Państwo, jak pewnie macie... Jak łatwo jest nam akceptować przyjaciół. Oni mają różne wady. Oni mają różne, w różny sposób się zachowują. Czasem nas bardzo złoszczą ci przyjaciele. Ale to jest przyjaźń. W przyjaźni jest wierność, w przyjaźni jest trwałość. I
zaufanie.
Większość z Państwa nie ma ochoty zmieniać przyjaciela. Mówimy do przyjaciela czasami, jesteś trudna, ale ja cię kocham takiego, jaki jesteś. A w związku, kiedy tej przyjaźni nie ma, to właśnie jest ta chęć zmiany. To jest to powiedzenie, ja bym chciał sobie skroić żonę na swój wymiar, ja bym chciała sobie męża do siebie dopasować. Czyli zwrócenie uwagi właśnie na ten element przyjaźni, na to, czy ja jestem, czy mój mąż, czy moja żona jest mi kimś bliskim, czy jestem gotów na to, żeby tak jak w przyjaźni zaakceptować to, że on jest jakiś, że ma wady, że nie jest doskonały, że ma gorsze dni.
No ale jak to zrobić, kiedy ludzie są już w związku wiele lat i tak naprawdę uważają, że znają się na wylot i są znudzeni tym?
Zanim powiem, to ja chciałem tylko powiedzieć, że do tego, co Beata mówiła, to jest tak, że kiedy młodzi ludzie po kilku latach znajomości czy po kilku latach małżeństwa trafiają do nas i mówią, umarło. No było i zdechło po prostu. No nie ma. Było, już się nie kochamy, umarło. To zazwyczaj wtedy, jeżeli pytają o to, co dalej, to ja wtedy mówię do nich, no to teraz właśnie przyszedł czas na budowanie związku i małżeństwa. To dopiero teraz. Bo to, co było wcześniej, to jest właściwie coś takiego, co się może przytrafić, przepraszam, że tak powiem, może to dziwnie zabrzmi, ale może się przytrafić na delegacji na przykład też komuś. To jest zupełnie inny świat. Natomiast w momencie, kiedy to musi umrzeć, to jest czas na budowanie. Natomiast teraz o tych związkach. Kiedy przeczytałem temat dzisiejszego spotkania, czyli miłość z wzajemnością, to tak popatrzyłem na moją żonę i mówię, ja jestem miłość, a ty jesteś wzajemność. A we wtorki, czwartki i niedzielę jest odwrotnie. I okej. Okay. Natomiast tak poważnie. Ten moment, kiedy właściwie na czym polega ta wzajemność? Taka dojrzała, dorosła wzajemność. Długo się nad tym zastanawiałem. Dzisiaj nawet przez chwilę rozmawialiśmy o tym. Ta wzajemność to jest coś takiego, że ja wiem, że oboje wsadzamy w ten związek 100%. Każdy wkłada tyle, ile ma. I bywa tak, że jednego dnia ja wkładam swoje 100%, a moja żona nic. Przez kilka dni może nic nie wkładać. Ale ja się wtedy nie zastanawiam nad tym, że ona nie wkłada, że ja daję więcej na przykład. Po prostu ja wierzę w to głęboko i dowiedziałem się dzisiaj, że moja żona też, że ja wierzę w to, że ona daje tyle, ile może. Jeśli nie daje, to znaczy, że nie może. Że akurat, nie wiem, jest przemęczona albo coś tam. I jakby takie założenie, że oboje dajemy tyle, ile jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy. To jest ta miłość z wzajemnością. To jest ta dojrzałość w związku. Tak myślę.
I też to, czego szczęśliwie teraz doświadczamy, ta miłość z wzajemnością, która może na siebie wzajemnie liczyć. Taka miłość, kiedy ja jestem słabsza, to mój mąż mówi, widzę, że jesteś słabsza, albo nawet czasami może tego nie zauważyć, kiedy ja mogę w tym związku powiedzieć, że jestem słabsza i że proszę o pomoc i proszę o wsparcie i wtedy mogę to wsparcie dostać.
Ale możesz powiedzieć jakoś
o konkrecie powiem.
Tak.
W tym tygodniu bardzo dużo pracowałam. Tak dużo, że wracałam do domu nocą.
Śmy.
Tak, wracaliśmy, rzeczywiście.
Państwo też tak mieli w tym tygodniu? Bo chyba większość tak ma, tak? Przed świętami. Aha. Większość kiwa głową, więc chyba tak.
Tak, ale ponieważ rano ja wstawałam wcześniej i jeździłam wcześniej jeszcze do pracy, to mój mąż powiedział do mnie: kochanie, widzę, że jesteś bardzo zmęczona, ja dzisiaj w takim razie na nasz cotygodniowy targ pójdę sam, a ty sobie jeszcze trochę pośpij, żebyś mogła o siebie zadbać i przyjechać dzisiaj na Mistrzowską Akademię Miłości w dobrej formie. I to jest dla mnie najwyższy wyraz miłości. I ja wtedy, wiecie Państwo, ja stara, czyli kiedyś nie po przemianie, ten kopciuszek, powiedziałabym: ależ oczywiście, że ja Ci pomogę. Przecież oczywiście, że ja z Tobą tam pójdę. Jak Ty będziesz te torby targał i ten wózek wiózł i może nie będziesz wiedział, co masz kupić. Ale dzisiaj ja wiem, że to jest właśnie ta wzajemność, że ja dzisiaj nie mogę 100%. Dzisiaj 100% daje mój mąż. I byłam bardzo szczęśliwa móc zostać w łóżku, kiedy on szedł rano z torbami, z siatkami na targ. To jest właśnie ta wzajemność, to jest właśnie ta miłość. To jest też coś, czego ja, stary kopciuszek, musiałam się nauczyć. To jest to coś, o czym mówił mój mąż, o tym, że my kobiety mamy problem z tym, żeby pozwolić innym o siebie zadbać. Że czujemy się niekochane, nieszczęśliwe, niezadbane. Ale kiedy słyszymy, że ktoś chce coś dla nas zrobić, mówimy: ależ absolutnie, ja to muszę zrobić sama. Czyli gdzieś, jeżeli chcemy mieć u boku tego królewicza, to pozwólmy sobie czasami być tymi królewnami. Ja dzisiaj w tym łóżku poczułam się jak królewna.
No bo zadbałaś o siebie.
Tak, bo zadbałam o siebie, bo pozwoliłam się kochać w konkrecie. Bo to też jest bardzo ważny temat. Są takie związki, gdzie ludzie mówią sobie bardzo dużo o miłości. Bardzo dużo o miłości się tam mówi, ale nie ma tej miłości w konkrecie. Czyli tak naprawdę nie ma tej postawy miłości, nie ma tego wsparcia, nie ma tej przyjaźni. Jest tylko od czasu do czasu właśnie mówienie o miłości. Natomiast są też takie związki, w których ludzie bardzo wiele dla siebie robią i dopiero kiedy czasami właśnie przychodzą do nas, to dopiero kiedy zaczynają o sobie opowiadać, to okazuje się, że ci ludzie robią dla siebie tak wiele z miłości, natomiast przez gardło nie przychodzi im to, żeby mówić sobie miłe rzeczy, żeby sobie mówić, że się podziwiają, że się wzajemnie kochają, że są dla siebie szczęściem. Także te dwie warstwy, jedna taka właśnie mówienia, chwalenia, doceniania, a druga tej miłości w afirmacji, a druga tej miłości w konkrecie.
Praktycznej,
tak.
Jest też ważne w tym wszystkim to, żeby kiedy jesteśmy ze sobą, nie oczekiwać, że ta druga osoba się będzie czegoś tam domyślała. My ciągle to powtarzamy, to jest taka mantra, z którą my chodzimy po świecie, żeby nie czekać na to, że mój partner, moja partnerka się domyśli, bo jest duża szansa, że się nie domyśli. Nauczyliśmy się i teraz jakby rozmawiając z ludźmi, rozmawiamy o tym również, uczymy ich tego, żeby mówić sobie o tym, jak ja chcę być kochany. Jak ja chcę być kochany?
No, jak na przykład ty chcesz być kochany? Jak to powiedzieć?
To znaczy, chodzi o to, że na bieżąco, znaczy wiesz, w ogóle, no tak ogólnie to trudno powiedzieć, ale o takich konkretach mówię, że dzisiaj potrzebuję na przykład, żebyś mnie, nie wiem, pocałowała, przytuliła, albo powiedziała dobre słowo, albo na przykład, żebyś mi zrobiła obiad dzisiaj, tak? Nie, że tam w ogóle, żebyś mi robiła obiady, tylko ja dzisiaj tego potrzebuję. I jak tego nie dostanę, no to jakby, to nic się nie dzieje. To znaczy, to nie jest tak, że teraz, nie dostała, haha, nie kocha mnie, złapałem ją. Po prostu wygrałem i już. To nie ma czegoś takiego. To znaczy, ja opowiadam o tym, czego ja potrzebuję, Beata mi opowiada o tym, czego potrzebuje. To jest mnóstwo różnych rzeczy, które...
Ale ja też powiem, dlaczego ten przykład, który często podajemy, taki mój mąż, ja się dowiedziałam po wielu latach małżeństwa, że bardzo lubi przed zaśnięciem, jak się go drapie. Wiecie Państwo, ja bym się nigdy w życiu nie domyśliła, że można chcieć być drapanym przed zaśnięciem. Gdyby ktoś próbował mnie drapać przed zaśnięciem, to bym chyba oszalała, wyskoczyłabym z tego łóżka. Bo ja przed zaśnięciem potrzebuję nie być drapana, potrzebuję być przytulona. Wielkie oczy zrobiłam, kiedy on mi o tym powiedział. Teraz czasami się śmiejemy, że no dobrze, to kolacja za 15 minut drapania, tak? Ale ja to o moim mężu wiem tylko dlatego, że on mi to powiedział. To jest tak, że my naprawdę mamy tak skrajnie różne potrzeby, że to nie jest możliwe, żebyśmy się mogli domyśleć. My jesteśmy tak skrajnie różnymi ludźmi, już właśnie urodzonymi w jakiś sposób, mającymi pewne predyspozycje, że to nie jest naprawdę możliwe, żeby z tego tylko powodu, że się kogoś kocha, wiedzieć, czego on potrzebuje.
Ale zobaczcie Państwo, jak się patrzy na Beatę i na Bogdana, to widać w nich tę wzajemność. Widać we wpatrzeniu się Beaty w męża, tak, kiedy mówi. Taką adorację bez nazywania tego w ten sposób. I to jest piękne, bo to widać, że wy jesteście w sobie kompletni i razem tworzycie zupełnie inną jakość. Czyli jakby żyjecie w pełni, w pasji życia, w takim... No, czuję się, że każda jest w swojej skórze i w swoim, jakby, w swojej roli też, tak?
Tak, Mira, bo ja zawsze to powtarzam, że najbardziej seksowne jest zadowolenie z siebie, zadowolenie z życia, szczęście jest najbardziej seksowne.
I to się robi, tak? To nie to, że ci spadnie w ręce, tylko to po prostu czasami trzeba naprawdę solidnie zawalczyć. Jak zawalczył zresztą bohater dzisiejszego opowiadania z życia Jadzi według mnie.
Tak, ale też warto sobie uświadomić, to nasze motto, chcesz być szczęśliwy, to bądź, bierze się stąd, że ja mam świadomość, że kowalem swojego szczęścia jestem ja. Pewnie, że czasami bywają dni, że jest mi smutno i wtedy pozwalam sobie na ten smutek, ale... Ja wiem, że ja mogę podnieść mój nastrój. Kiedy jest mi smutno, mogę usiąść, zapaść się w sobie i płakać. Ale ja również mogę włączyć sobie muzykę. Ja mogę wyjść do ludzi. Ja mogę sobie przeczytać książkę, która będzie zabawna. Ja mogę porozmawiać z kimś. Ja mogę zrobić tysiące rzeczy po to, żeby nie ukrzywdzać się i żeby nie wchodzić w poczucie nieszczęścia. Ja myślę sobie, że szczęście nie jest brakiem smutku. Szczęście jest takim stanem, do którego ja dążę, taką przewagą radości. Kiedyś w mojej szkole po korytarzu szłam i byłam właśnie taka uśmiechnięta, bo ja w ogóle uważam, że ja lubię ludzi. Uważam, że ludzie mogą sobie przekazywać taką dobrą energię, mogą sobie mówić miłe rzeczy, uśmiechać się do siebie. I widzę, że kiedy jakaś koleżanka przyjdzie do pracy i jest taka zmartwiona, kiedy ją przywitam serdecznie, to od razu jej się lepiej robi na sercu. Kiedyś szłam właśnie taka korytarzem uśmiechnięta i koleżanka mówi do mnie, jak ty to robisz, że ty jesteś zawsze uśmiechnięta? I wtedy powiedziałam do niej, wiesz, bo ja postanowiłam być szczęśliwa. Wiecie, jakie miała oczy.
Proszę Państwa, to teraz podziękuję Beacie i Bogdanowi. Zaproszę Was na pierwsze
Mistrzowska Akademia Miłości.